W Radiu Maryja o tej porze, jak zawsze, rozmowy niedokończone. Przed mikrofonem ojciec Witold Hetner. Witam również Państwa serdecznie przed radioodbiornikami i zapraszam, aby najbliższy czas spędzić z nami, bo na pewno warto. Tym bardziej, że naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk, wykładowca na UMK w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie w naszym studio. Bóg jest wiara i rozum, rywale czy sprzymierzeńcy? Tak brzmi temat naszych rozmów z naszym gościem i z Państwem, jak ufamy, już niebawem. Panie profesorze, no właśnie, wiara i rozum. Przyjęło się, może nie przyjęło się, ale tak gdzieś się utarło w świadomości, że to są trochę bardziej rywale. Jak to jest z tą rywalizacją?
Dobry wieczór Państwu. Księże redaktorze, dziękuję za to pytanie. Tak się utarło ostatnio. Tak się utarło w naszym XXI, w XX wieku. Jak spojrzymy na historię chrześcijaństwa i spojrzymy na historię nauki, to tak nie było. Wielcy naukowcy, poczynając od Kopernika, przez Galileusza, przez Newtona, przez Einsteina, to byli ludzie głęboko wierzący. Skąd się to pojawiło, trudno powiedzieć, ale jak pisze mój serdeczny przyjaciel, fizyk angielski, niedawno odszedł od nas profesor Tom McLeish, ten konflikt szkodzi wszystkim. Ten pozorny konflikt między nauką i wiarą szkodzi wszystkim, przede wszystkim nauce. Bo jeżeli udamy się na jakikolwiek angielski uniwersytet, stary angielski uniwersytet, to tam wszędzie jest kaplica, tam wszędzie jest kościół. Uniwersytety od średniowiecza były instytucjami, które ufundował kościół. Ufundował kościół katolicki. Taki wybitny fizyk węgierski, kolejny, Stanley Jaki, pisał w książeczce na temat nieurodzenia nauki, taki jest angielski tytuł, Stillbirth of Science. Pisał, że wielkie cywilizacje, egipska, chińska, indyjska, te wszystkie wielkie filozofie, te wszystkie wielkie cywilizacje, żadna z nich nie stworzyła nauki. Żadna z nich nie stworzyła uniwersytetów. One tworzyły pewną wiedzę, ale nie była to wiedza budowana i ciągła. Dopiero Kościół katolicki w średniowieczu stworzył uniwersytety. Czyli nauka współczesna ufundowana jest na tych tradycjach wiary. I żeby zakończyć ten wstęp, oczywiście odwołam się do największego autorytetu, do jakiego można się odwołać, do świętego Jana Pawła II, który w jednej ze swoich ostatnich encyklik pod tytułem Nauka i wiara, Fides et Ratio, pisze tak, że nauka i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku poznaniu prawdy. Każde słowo w tym stwierdzeniu jest niezwykle ważne. Nie człowiek, nie myśl ludzka, ale duch ludzki, co jest znacznie szerszym pojęciem. Unosi się, a nie fruwa. Unosi się ku poznaniu prawdy i ta prawda jest napisana przez duże P. To duże P ma oczywiście znaczenie teologiczne. Wiemy, co w Ewangelii jest napisane, jam jest drogą, prawdą i życiem. Ale zacznijmy od tych pierwszych dwóch słów. Nauka i wiara. Rozum i wiara. Bo Jan Paweł II, święty Jan Paweł II pisze tak, że wiara bez rozumu staje się zabobonem, a nauka bez wiary staje się wypaczeniem. Dwa skrzydła, na których nie można polecieć na jednym skrzydle, te dwa skrzydła są potrzebne, aby duch ludzki unosił się ku poznaniu prawdy. I to jest kwintesencja tego pozornego konfliktu między nauką i wiarą. Będziemy mieli okazję pogłębić sprawy, mamy dużo czasu.
A mówi to pan jako naukowiec, to oczywiście wiemy, ale niech to wybrzmi jeszcze raz, jako ktoś, kto naprawdę głęboko bada świat w skali makro, pan się zajmuje tutaj też i wymiarem kosmosu i w skali mikro, jak pan też wspomniał w części telewizyjnej, pan jest tutaj w tej dziedzinie, jak to nazwać fachowo?
To jest fizyka atomowa. Jest fizyka, która dotyczy najmniejszych części materii. Nazywamy atom, po grecku atomos, niepodzielny. To są najmniejsze cząstki materii, które nie są podzielne chemicznie. Czyli to, co wchodzi w cykl naszego życia, to są pojedyncze atomy. I ja zajmuję się badaniem charakterystyk poszczególnych pojedynczych atomów, pierwiastków, metali, gazów, tlenu, węgla. To jest moja główna dziedzina i ta dziedzina jest bardzo absorbująca, bo chcemy naturze wyrwać jej zagadki. Chcemy jak najlepiej zrozumieć naturę po to, aby przekuć to również na pożytek dla społeczeństwa. Jedna z moich ostatnich prac z zeszłego roku dotyczy azotu. Otóż azot jest głównym składnikiem powietrza. Powietrza na naszej planecie, bo na innych planetach bywa to różnie. Wbrew pozorom, skąd się bierze zorza polarna, nie potrafimy dokładnie wyjaśnić. I właśnie te moje badania ku temu między innymi służą.
Czyli pan, badając te fundamenty naszego istnienia, atom, już bardziej już nie można, niepodzielny atomos, tak? Widać w tym inteligencję, rozum, myśl, kierunek?
Panie księże redaktorze, niezwykle trudne pytanie. Jeżeli zastanowimy się, że nasza atmosfera, pozostając przy temacie atmosfery, jeżeli uświadomimy sobie, że nasza atmosfera przypadkowo składa się z gazów, które są nietrujące, bezbarwne, bez zapachu, tlen i azot, i to w tak właściwych proporcjach, że umożliwia nam to oddychanie, ale niezbyt dużo tlenu, aby atmosfera sama się nie zapaliła. No to musimy powiedzieć, jest to nadzwyczajny zbieg okoliczności. Albo, tutaj każdy wierzący może sobie dodać, albo jakiś zamysł w tym. Te warunki, które mamy na Ziemi, są rzeczywiście nadzwyczajne. W tej chwili astronomowie odkryli ponad 5000 planet dookoła innych gwiazd, ale tak prawdę mówiąc, żadna z tych planet nie przypomina swoimi warunkami Ziemi. Ziemia pozostaje nadzwyczajna i badając te procesy fizyczne, o których mówię, im bardziej je badamy, tym bardziej przekonujemy się, że są to zjawiska zaskakujące, zastanawiające, pobudzające do refleksji.
Kiedy mówimy o tych rzeczach fundamentalnych, tu pan mówił o atomach, to już czuję, że tu jest tyle wątków, gdzie można by wejść i drążyć, ale też inny wymiar, taki też fundamentalny, ten początek, in principio, początek świata, stworzenie świata, to też taki punkt, gdzie już bardziej nie można dojść. Tutaj też w tej części telewizyjnej nam się takie bardzo ciekawe wątki pojawiły, jak to było na początku, bo tam gdzieś był taki moment, gdzie nauka rozkłada ręce bezradna. I to jest, sama nauka przyznaje, tak? Że tam coś było, ale nie wiemy jak.
Drodzy Państwo, zacznijmy od tego, że w ciągu 100 lat nasza wiedza o wszechświecie diametralnie się zmieniła. 100 lat temu wiedzieliśmy prawie, że nic. 100 lat temu wszechświat wydawał się nadal taki, jak go widzieli starożytni. Wymalowane punkty na niebieskim firmamencie. Gwiazdy, które się nie zmieniają, sfera gwiazd stałych, tak jak to mówiono. I była to wiedza ugruntowana absolutnie. Gdybyśmy 100 lat temu powiedzieli filozofom, czy fizykom, czy astronomom, że wszechświat podlega ewolucji, to po prostu zostalibyśmy wyśmiani. Napisał to o dziwo Arystoteles 2000 lat temu, mówiąc, że nam gwiazdy co prawda wydają się stałe, ale one cieszą się własnym życiem. Nikt oczywiście tych słów Arystotelesa na serio nie potraktował. Ale mniej więcej 100 lat temu zostało odkryte, że gwiazdy zmieniają się. Zresztą, jeżeli zastanowimy się i spojrzymy dokładnie na niebo, zobaczymy gwiazdy czerwone, niebieskie, duże, małe, podwójne, to powinno nas to zastanowić, ale jeszcze nie było dowodów. Dziesięciolecia pracy astronomów, a w zasadzie astronomek w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku wykazały, że gwiazdy podlegają ewolucji. Gwiazdy się zmieniają. Gwiazdy żyją własnym życiem. Dzisiaj wiemy, że rodzą się, nadal się rodzą i również giną, zamierają. Gwiazdą, która zakończyła swój żywot, była gwiazda, która była w miejscu Słońca. Była kiedy? Bardzo, bardzo dawno temu. Skąd to wiemy? Z tego wiemy, że w reklamach środków medycznych polecają nam witaminy i różnego rodzaju mikroelementy. Cynk, selen, miedź. Tych elementów nie ma w zwykłych gwiazdach, gdzie przez zwykłe gwiazdy rozumiem te, które powstały na początku wszechświata. Musiała być gwiazda, która zakończyła swój żywot, zapadła się, zgasła, wybuchła ponownie i rozsypała po kosmosie te wszystkie nowe elementy chemiczne. To wszystko wiemy, tę całą wiedzę zdobyliśmy w ciągu niecałych 100 lat. To wszystko 100 lat temu było kompletnie nieznane. No, sama nazwa Big Bang pochodzi z tego, że w audycji radiowej chyba w 1947 roku znany angielski astronom chyba Hoyle powiedział: ot tak, no początek wszechświata, tak jak wielki dzwon, Big Bang, Big Bang, nagle wybuchło. Powiedział to trochę żartem, trochę serio, ale teraz utrwaliło nam się jako zjawisko, jako proces, jako początek wszechświata. Nie lubię tego określenia Big Bang, bo to wygląda tak, jakby to stało się nagle i zupełnie przypadkowo. Mój wykład na temat początku wszechświata nosi tytuł po włosku, ale możemy przetłumaczyć na polski, mówi in principio, na początku. Bo po polsku słowo pryncyp oznacza również w zasadzie. I przyglądając się różnym dziełom średniowiecznym o stworzeniu świata, to jest zamysł. Na początku zresztą Ewangelia też mówi, że na początku było słowo, był logos. Dlatego mówiąc o modelach fizycznych, dużo rzeczy potrafimy wyjaśnić, mnóstwo rzeczy potrafimy wyjaśnić, ale samego początku wyjaśnić nie potrafimy. I być może wcale nie musimy wyjaśnić, aby mieć poczucie, i to jest najważniejsze, że jesteśmy istotami wyjątkowymi, bo żyjemy w wyjątkowym wszechświecie.
Kiedy podobno Einstein wysłuchał wykładu księdza Lemaitre'a, tak był pod jego wrażeniem tego wykładu, rok 1920, że powiedział tak: to najpiękniejszy opis, uważne słowo, stworzenia, jaki kiedykolwiek usłyszałem.
Otóż trzeba troszeczkę wyjaśnić. To, że wszechświat miał swój początek, wcale dla nauki nie było jasne. W 1271 roku dopiero co założona Sorbona w Paryżu ryzykowała rozwiązanie, bo profesorowie tamtejszej uczelni z pism filozofów wywnioskowali, że wszechświat jest wieczny, co by przeczyło Biblii. Wszystko, co nauka tworzyła przez kilkaset lat, wskazywało, że wszechświat jest wieczny. Pierwszy pomysł, że wszechświat może mieć swój początek, był bardzo dziwny. Opowiadam to trochę jako anegdotę. Usłyszałem to od włoskiego kolegi profesora fizyki, który mówi tak, że Einstein, który nie dostał miejsca na uczelni i pracował jako urzędnik w urzędzie patentowym w Szwajcarii, w Bernie, zasnął przy wypełnianiu druczków patentowych, spadł z krzesła, potłukł się dotkliwie i kiedy się ocknął, pomyślał, a kiedy spadałem, działała grawitacja czy nie? I postawił to proste pytanie, czym jest grawitacja. Myślał wiele lat. Musiał stworzyć nowy dział matematyki. W końcu napisał niezwykle proste równanie, które mówi, że geometria naszego świata, to, że mamy trzy wymiary, zależy od tego, że w tym wszechświecie istnieje masa. Taki jest sens tego prostego równania. Ale to równanie zakłada, że wszystkie ciała między sobą oddziałują grawitacyjnie. To wiemy ze szkoły. Przyciągają się nawzajem, wszystko przyciąga. Słońce przyciąga planety, my chodzimy po Ziemi, bo Ziemia przyciąga nas, działa grawitacja. Jeżeli teraz to równanie napisze się tak, jak napisał Einstein, to wynikało, że wszechświata już nie ma. Bo jeżeli wszechświat jest, czy był wieczny, i oddziaływał ze sobą sam przez nieskończony czas, to on już dawno zapadł się do jednej wielkiej czarnej dziury. I to Einsteina zbulwersowało.
Bo przecież istniejemy, stwierdził, nie zapadł się do świata.
Jeżeli istniejemy, oczywiście, zgadzało, jeżeli, tak. Jeżeli istnieje studio, istniejemy my i my z państwem rozmawiamy, to świat istnieje. I dopiero, jak wspomniał ojciec redaktor, kanonik, ksiądz katolicki George Lemaître rozwiązał równanie Einsteina i mówi, wszechświat nie może być stabilny. Wszechświat musi się rozszerzać. I wtedy Einstein, źródła amerykańskie, wtedy Einstein powiedział, to jest najpiękniejszy obraz stworzenia świata. Kreacjone, jaki mogłem wymyślić. Proszę Państwa, czyli bardzo skomplikowana operacja teoretyczna, matematyczna, równanie, rozważania, stworzenie zupełnie nowego działu matematyki zaowocowały bardzo prostym wynikiem. Wszechświat miał początek.
Jak to pogodzić? Pytanie może troszkę prymitywne i może prowokujące, ale to jest pytanie, które często gdzieś tam pojawia się w dyskusjach czy powraca. Wiarę w stworzenie świata, czy też pewien fakt naukowy, świat miał początek, skąd się wziął, a ewolucję, tutaj to napięcie, jakby tutaj to rozwiązać?
Na zamówienie moich włoskich parafian swego czasu napisałem książkę po włosku na temat nauka i wiara. I oczywiście odpowiadam w tej książce na pytania moich współparafian we Włoszech. Dokładnie te same, co ojciec redaktor. No, mógł Pan Bóg stworzyć wszystko za pomocą jednego kliknięcia. Mógł. Jeżeli jest wszechmocny, to tak mógł zrobić. Ale przecież i tak stworzył ten świat bardzo szybko, bo te 13 miliardów lat, jakie wiemy dzisiaj, że minęło od wielkiego wybuchu, to w skali kosmologicznej jest całkiem niedużo. Te kilka milionów lat, kiedy nasi przodkowie stanęli na dwóch łapach, to jest niedużo. Te 120 tysięcy lat, które według współczesnej genetyki stanowią początek gatunku Homo sapiens, sapiens, czyli nas, to jest bardzo niedużo. I teraz odpowiadając na to pytanie, życie na Ziemi powstało wkrótce po tym, jak powstała Ziemia. Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu jako gorąca kula, gorącej absolutnej lawy. Pierwsze skały powstały mniej więcej po połowie miliarda lat. 4 miliardy lat pojawiły się pierwsze skały. Naprawdę dzisiaj naukowcy potrafią to stwierdzić z ogromnie dużą dokładnością. Pierwsze skały granitowe na terenach Grenlandii powstały 4 miliardy lat. Ale Ziemia nadal była gorąca, nie było wody, nie było oceanów, atmosfera była absolutnie trująca, nie było tlenu. Tlen pojawił się w atmosferze dopiero 2 miliardy lat temu. Powoli, powoli, a jednocześnie rozwijało się życie biologiczne. Dostosowywało się do tych zmiennych warunków Ziemi. I to Biblia mówi, to Księga Rodzaju mówi, bo przecież Księga Rodzaju mogłaby mówić. Przyszedł Pan Bóg, posadził ziemię i na niej usadził człowieka i zajęło to tyle, co klik w komputerze. Nie. Biblia mówi wyraźnie, to było powoli. Pierwszy dzień, niebo i ziemia, później Pan Bóg oddzielił światłość od ciemności, później stworzył jeszcze raz ziemię i słońce i księżyc. To był proces. Biblia o tym mówi. Ewolucja nie jest w sprzeczności z Księgą Rodzaju, ale nie możemy traktować ewolucji mechanistycznie, nie możemy traktować jej materialistycznie. Ot nagle małpa stanęła na dwóch łapach i zdecydowała być człowiekiem. Nie.
No to jak z tą mapą, małpą było właśnie, no jest to powiązanie, a potem ono znika, czy jak to właśnie z tym?
Otóż tak, Pan Bóg mógł wymyśleć człowieka zupełnie innego niż cała reszta świata biologicznego. Nic nie stoi na przeszkodzie. Moglibyśmy się odżywiać jak kosmonauci jakimiś puszkami, manną spadającą z nieba. A tymczasem Pan Bóg zrobił świat tak, że możemy się żywić ziemniakami, możemy polować na zwierzęta. Innymi słowy, nasz system biologiczny opiera się o te same zasady, tych samych składników pokarmowych, tłuszczów, białek, z których korzystają inne stworzenia. Bo to oznacza, że człowiek stanowi część tego świata. Zresztą w Księdze Rodzaju Pan Bóg umieścił Adama w raju i mówi, czyń sobie ziemię poddaną, to wszystko jest twoim dziedzictwem. Czyli tak, z punktu widzenia biologicznego nazywamy to przemianą materii, czyli metabolizmem. Mamy metabolizm taki sam, jak cała reszta tego świata, który żyje na ziemi, dużej części tego świata. Po drugie, no oczywiście mógł natychmiast z ameby wyprowadzić człowieka. No tak, ale dlaczego? Darwin, wbrew pozorom, wcale nie był człowiekiem niewierzącym. On miał być pastorem anglikańskim. Studiował teologię, skończył teologię, a później zafascynowała go biologia. Jego wielka książka o powstaniu gatunków kończy się tak. I dlaczegoż Pan Bóg pozwolił na tak wielkie cierpienia tak wielu stworzeń, aby doprowadzić do tego, co jest? Cytuję z pamięci w przybliżeniu, ale słowo Pan Bóg kilkakrotnie pojawia się w Księdze Rodzaju Darwina. Był wierzący. Innymi słowy, ewolucja to też jest narzędzie Pana Boga w stwarzaniu człowieka.
Im więcej poznajemy, tym więcej mamy pytań, paradoksalnie, tak można powiedzieć. Wiemy też, że, też Pan to wspomniał w części naszej pierwszej, że większość tego, co jest we wszechświecie, my nie znamy. Też cytując jedno z Pana opracowań, wyczytałem, czytając, że nie znamy dwie trzecie energii, która jest we wszechświecie. My jej nie znamy, dwie trzecie we wszechświecie. A więc, czy też ten początek, też gdzieś wyczytałem, że był taki moment w tej ewolucji, rozwoju świata, która się odbywała według jakichś prawideł, które były nadane, są obowiązujące, ale które na tym początku one nie miały prawa obowiązywać. To się tak zadziało, że dzisiaj, kiedy patrzymy na to, to widzimy, że to był taki moment, gdzie te prawa fizyki nie działały. A więc to, co mówiłem na początku, ile my nie wiemy, tak? Im więcej poznajemy, tym więcej pytań tu nie wiemy.
Drodzy Państwo, ojcze redaktorze, no jako naukowiec i jako dydaktyk w Toruniu prowadzę katedrę dydaktyki fizyki, muszę odpowiedzieć szczegółowo i dokładnie. Otóż
na
tak.
Na to właśnie liczę.
Otóż tak. Wiemy od czasów Kopernika, że planety krążą dookoła Słońca. To jest jasne. Wkrótce po Koperniku niejaki Kepler stwierdził prawa matematyczne, że im dalej planeta jest od Słońca, to porusza się wolniej. I przedstawił to w postaci pięknego prawa matematycznego. Kiedy byłem dzieckiem w szkole, bibliotekarka w czwartej klasie powiedziała mi: słuchaj Grzegorz, ty przeczytałeś już większość książek, co mamy w naszej bibliotece, dam ci książkę zbyt trudną, ale może ci się spodoba. I tam były opisane prawa Keplera, które mówią, że trzecia potęga odległości czy czasu ma się tak. I zafascynowało mnie to piękno matematyczne świata. Oczywiście Kepler opisał to, natomiast nie było wiadomo dlaczego. Dlaczego? Odpowiedział wkrótce potem, 50 lat później, odpowiedział Newton, mówiąc, że działa siła grawitacji. I ta siła grawitacji uczą nas w szkole siły grawitacji, uczą nas wzoru na siłę grawitacji. Jakoś tak wygląda. Żeby teraz powiedzieć, dlaczego ona tak wygląda, ona wygląda właśnie dlatego, że nasz świat jest trójwymiarowy. Czyli tutaj matematyka i piękno świata łączy się w to piękne prawo fizyczne, a następnie w prawo Keplera. Wiemy to wszystko. Odkryliśmy odległe galaktyki. Wiemy z badań astronomicznych, tych, o których mówiłem, wiemy, że te galaktyki krążą. Kręcą się, tak jak rozkręcone drożdżówki. Potrafimy wyliczyć, z jaką prędkością kręcą się ramiona w tych gwiazdy w ramionach tych galaktyk. Potrafimy z dużą dokładnością określić. Wiemy, w jakich odległościach muszą być wzajemnych od siebie. Wszystko gra. Tylko że okazuje się, że te galaktyki już dawno powinny się rozsypać na kawałki, bo kręcą się za szybko. Innymi słowy, oprócz siły grawitacji, którą potrafimy wyliczyć, bo wiemy, ile jest gwiazd, jaka jest ich masa, jest coś, co spaja te galaktyki razem. Nie mamy zielonego pojęcia. To jest odpowiedź, którą podkreślam zawsze studentom. NZPZ. Nie mamy zielonego pojęcia. Nie to, że nie wiemy. Nazwaliśmy, koledzy kosmolodzy, koledzy astronomowie, nazwali to ciemną materią, ciemną masą. Wiemy, że istnieje. Żeby galaktyki istniały takie, jakie widzimy na niebie, musi tej masy być czterokrotnie więcej niż masy, którą obserwujemy. Nie wiemy, co to jest. Ale jednocześnie, jeżeli policzymy, ile wynosi masa galaktyk, to z kolei rodzi się następna trudność. Te galaktyki już dawno powinny się pozapadać, bo siła grawitacji jest zbyt duża między galaktykami. Galaktyki powinny się przyciągnąć i zapaść się, jak mówiłem na początku, do jednej wielkiej czarnej dziury, innymi słowy, nas tu nie ma. Jeżeli nie zapadły się do tej pory, to coś się musi rozpychać. I znowu koledzy astronomowie, obserwatorzy, teoretycy potrafią wyliczyć, ile powinno być dziwnej, nieznanej, ciemnej energii, jakiegoś takiej ręki, która rozpycha ten wszechświat. I tej ciemnej energii jest 4 razy więcej niż niewidzialnej masy. 4 razy 4 daje 16. 1/16 ze 100 to jest 4%. My po setkach lat badań kosmosu znamy tylko 1/4 istniejącego wszechświata. Wiemy, że on istnieje, wiemy, że jest materialny, ale nie mamy pojęcia, co by to mogło być. To jest największa zagadka na cały XXI wiek. I teraz jeszcze Państwu podkreślę jedną rzecz. My, fizycy, z naszymi znakomitymi środkami poznania wszechświata mówimy: nie wiemy. Istnieje coś, czego nie widzimy. A, i tu się pojawia pytanie, no dobrze, a jeżeli oprócz waszej materii istnieje coś innego niewidzialnego? A, nie potrafię powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że nie istnieje.
Jak z tym jest fizykowi, że wie, że coś jest, a nie wie co? Nie rozumie, nie ma N, jak to NMZP, nie ma zielonego pojęcia.
Ojcze redaktorze, no to jest kwestia pokory. To jest kwestia pokory. Ja mógłbym robić wykład o tym, co wiem. Jak najbardziej, ale To jest kwestia pokory, żeby powiedzieć, czego nie wiemy, ale to też jest kwestia uczciwości, a przede wszystkim kwestia dydaktyczna. Bo jeżeli ja mówię, że nie wiem, jeżeli mówię, że w ciągu 100 lat nasza wiedza o Wszechświecie kompletnie się odmieniła, wiemy, że Wszechświat miał początek, wiemy kiedy, wiemy jak wyglądał ten początek, potrafimy przewidzieć ewolucję Wszechświata do przodu, ewolucję gwiazd. Tego wszystkiego 100 lat temu nie wiedzieliśmy. Ale ilu rzeczy nie wiemy? Czyli ja mówię do młodych ludzi. Ja czasem się cieszę, że jestem stary, bo będzie praca dla was. To jest ten aspekt dydaktyczny, że każde pokolenie wnosi swój wkład. I przy tej okazji zacytuję świętego Augustyna, który mówił, każde pokolenie musi odczytać Biblię na własny rachunek, bo każde pokolenie wie coś nowego o fizyce, matematyce i każde pokolenie jeszcze raz musi przeczytać Biblię od początku.
A swoją drogą, ile trzeba wiedzieć, żeby powiedzieć, że czegoś nie wiem w końcu? To też.
Po prostu jest to kwestia elementarnej uczciwości. I tutaj powołam się na Sokratesa, na filozofa, który jak wiemy został skazany przez sędziów ateńskich na wypicie cykuty, na karę śmierci, bo on twierdził, że jeżeli czegoś nie wiemy, należy to powiedzieć. Do niego należy powiedzenie, wiem, że nic nie wiem. Pisze tak, rozmawiałem z kolegą. Stwierdziliśmy, że on ani ja nic nie wiemy, ale on się upiera, że wie. Czyli ja jednak więcej wiem trochę niż on. Wiem, że nic nie wiem. To jest kwestia pokory. I nauka uczy tej pokory. Jestem fizykiem doświadczalnym i ile razy zaplanowałem znakomite doświadczenie, żeby wreszcie przyszpilić naturę, wreszcie przyszpilić przyrodę. Odpowiedz mi, ta właściwość tego gazu zachowuje się tak czy inaczej? Włoskie określenie jest ni, ani tak, ani nie. No, si. Zawsze natura wymyka się. Zawsze natura okazuje się inteligentniejsza od ciebie. Okazuje się, że pytanie, które postawiłeś, było za proste. Ilekroć już wydawało się w zasięgu ręki, o, wreszcie zmierzymy tę wielkość, której nikomu się nie udało zmierzyć. Zmierzyliśmy, po 30 latach okazuje się, że oczywiście źle.
No to nie chcę mówić, że można zwątpić, ale tak, to ta pokora faktycznie to jest ogromnie potrzebna cecha u naukowca. To tak, to chyba się zgadzamy. Panie profesorze, drodzy państwo, 22 już, nawet 2 minuty po 22. Mówię o tym, ponieważ chcę państwa zaprosić do telefonów, do udziału w naszej dyskusji. Przypomnę, z nami jest pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk, i Wiara i Rozum, Rywale czy Sprzymierzeńcy. O tym rozmawiamy z naszym gościem. I nasze numery telefonów, drodzy państwo, już są do państwa dyspozycji. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, zaś dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 albo 48 56 655 23 66. Oczekujemy na państwa telefony. Bardzo proszę, Radio Maria.
Królowej nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja do audycji.
Już Piotr. Pan jest na antenie. Pan Piotr, tak?
Tak, z Otwocka.
Panie Piotrze, już słuchamy, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Chciałem pozdrowić pana profesora i księdza redaktora. Bardzo ciekawy temat, bardzo potrzebny temat. Miałbym takie, powiedzmy, pytanie, czy, bo często na różnych forach katolickich widzę takie dziwne pytania stawiają młodzi ludzie, którzy mówią, jeżeli nie było potopu na przykład, jeżeli nie było raju, tak jak jest przedstawione w Biblii, to ja w nic nie wierzę, bo, no bo to albo, albo. I druga rzecz, rola w ogóle jakby kościoła instytucjonalnego w kwestii nauki, który jakby nie zawsze no, idzie z duchem czasu. Mówiliście panowie tutaj o Koperniku. Czy ktoś z panów wie, kiedy dzieło Kopernika zeszło z indeksu kościelnego?
Panie proszę, proszę mówić, a my zaraz jakoś się odniesiemy do pana tutaj pytania, dobrze?
No właśnie. Żeby... Dopiero w roku 1835. To jest nie do wiary, ale to jest fakt. No jakoś tak z Galileuszem też się panowie tutaj trochę prześlizgnęli, bo no dostał za swoje.
Zaraz się do niego dobierzemy.
To jest zrozumiałe. Jest pewien dogmat. Jeżeli za szybko następują zmiany, no to wierni mogą reagować na to jakimś odejściem, jakimś zwątpieniem. I jak widzieć ten problem? Bo z jednej strony uczymy dzieci na katechezie, że była Arka Noego, a później się okazuje, że to jest piękna alegoria, no ale wtedy zaraz myślimy, a co jeszcze było tą alegorią? To miałbym takie tutaj, powiedzmy, pytania.
Świetnie. Rozumiemy, panie Piotrze, a więc teraz dajemy głos naszemu gościowi, a pan przychodzi na odbiór, rozumie? Dobrze?
Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Bardzo proszę. Panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż zawód naukowca uczy pokory, ale zawód naukowca uczy przede wszystkim wyobraźni. Bo planując doświadczenie, nowe doświadczenie, ja muszę sobie wyobrazić wynik. Ja muszę sobie wyobrazić działanie aparatury. I w związku z tym, czy potop był realny? Otóż potop jest opisany w wielu różnych innych, nazwijmy to, mitologiach. Specjaliści, koledzy od klimatologii twierdzą, że Morze Czarne było do niedawna, 11 tysięcy lat temu, jeziorem. I że na wybrzeżach Morza Czarnego rozwinęła się cywilizacja, która w pewnym momencie, kiedy przerwały się te cieśniny Dardanele i Bosfor, nagle zatopiła tamte cywilizacje. Przeszło to do legendy, jest to fakt historyczny. Koledzy od klimatologii twierdzą, że tak było, że był potop, który zatopił tamte cywilizacje. Zwiedzając Armenię, Ormianie pokazują na swojej świętej górze Ararat, pokazują ślad barki, która tam osiadła. Czyli tak, mamy jakieś wskazówki historyczne, które mówią, że może być sens prawdy w tym, co opisuje Biblia. Kiedy mówimy o stworzeniu świata, otóż jedno z wydań polskich Biblii mówi tak, że nie traktujmy opisu stworzenia świata zbyt dokładnie. Na co ja odpowiadam, oj właśnie to jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli potraktujemy stworzenie świata tylko jako alegorię, to wówczas zaczynają się problemy. Przywołując kolejnego myśliciela, papieża Benedykta XVI, pisze tak. Jeżeli przyjmiemy czystą ewolucyjną hipotezę świata Innymi słowy, nie było rodziców pierwotnych, nie było Adama i Ewy, wówczas pojawia się dla nas, szczególnie dla nas chrześcijan, ogromny problem. Bo ten krzyż, który wisi tu na ścianie w redakcji, nagle staje się, no, staje się skandalem, tak? Nie było grzechu pierworodnego. Więc fizyka uczy pokory, ale uczy też wyobraźni. Odpowiem na pytanie dotyczące indeksu i księgi Kopernika. Otóż Kopernik, dzieło Kopernika zostało stworzone na zamówienie Kościoła. Zaraz to wyjaśnię. Otóż w roku 1500 kalendarze astronomiczne i kalendarz rzeczywisty rozeszły się. Co to są kalendarz rzeczywisty i kalendarz astronomiczny? Otóż wiosna zaczyna się, i teraz zapytajmy kogoś, kiedy kwitną kwiaty i kiedy śpiewają ptaki. Ale kiedy one wiedzą, kiedy mają śpiewać i kiedy mają kwitnąć kwiaty i kiedy ma przestać śnieg? Skąd to natura wie? Natura wie, bo Ziemia ustawia się tego dnia, 21 marca, tak jakby bokiem w kierunku do Słońca. Dzień i noc ma tę samą długość. Jutro Słońce wstanie o godzinie 6, zajdzie o godzinie 18. Dzisiaj dla nas jest to proste, ale za czasów Kopernika nie było to proste. Dlaczego problem był ważny? Otóż Boże Narodzenie jest ustalone w najkrótszym dniu roku. Łatwo stwierdzić, kiedy to jest. Natomiast Wielkanoc jest świętem ruchomym. Z uwagi na to, że Pascha u Żydów była świętem ruchomym. Wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wyjaśnię jeszcze raz. Musi być pełnia księżyca i w pierwszą niedzielę po tej pełni księżyca mamy Wielkanoc, w tym roku 1 kwietnia. Jeszcze jest pewien szczegół. Trzeba stwierdzić, kiedy jest wiosna. Jak już powiedziałem, wiosna jest, kiedy kwitną kwiaty i kiedy jest równonoc, kiedy Ziemia się ustawia. Tak, ale kalendarz, jaki mieliśmy, pochodził z 44 roku przed naszą erą, stworzony przez Juliusza Cezara. Nie z rękawa, tylko po 3000 lat obserwacji astronomicznych od Mezopotamii stwierdzono, że kiedy Słońce wkracza w znak koziorożca czy raka, nie pamiętam, nieistotne, to wtedy jest wiosna. Tak, ale ten kalendarz był niedokładny. Zastanówmy się, jaki mamy kalendarz. Kalendarz mamy taki, że co czwarty rok jest przestępny. Ten był przestępny. Tak, ale rok 1900 nie był przestępny, a 2000 był przestępny, a 2100 nie będzie przestępny. Mała różnica. Tę różnicę wypracowali astronomowie na zamówienie papieża. Jacy astronomowie? Między innymi Kopernik. Kopernik na zamówienie papieża badał, kiedy wypada równonoc. W Olsztynie, w zamku, są ślady na murach kalendarza Kopernika. Więc kalendarz dzisiejszy został stworzony między innymi przez Kopernika. Z jakiego powodu? Na zamówienie papieży. Bo Wielkanoc przesuwała się w kierunku Bożego Narodzenia i jak pisał teolog w 1200 roku, chrześcijanie będą w Wielki Post jeść mięso, co będzie straszną sprawą. Innymi słowy, mit, że Kościół zwalczał Kopernika, jest to mit. Księga wylądowała na indeksie? Tak. Nie wymagajmy, żeby wszyscy papieże byli specjalistami od astronomii. Zresztą, proszę zauważyć, że Kościół prawosławny ma Boże Narodzenie o 2 tygodnie później niż my. Kościół ukraiński dopiero w tym roku przyjął Boże Narodzenie równo z nami. Kościół prawosławny do dziś nie stosuje kalendarza gregoriańskiego, bo został wprowadzony przez tych papieży z Rzymu. Nie wiemy, kiedy urodził się Newton, czy w 1664, czy 63, bo urodził się w Boże Narodzenie. Kościół angielski przez dobre 100 lat nie przyjmował kalendarza kopernikańskiego. Kościół grecki nie przyjmował kalendarza Kopernika. Więc jeszcze słowo o Galileuszu. No Galileusz umarł, tutaj Kościół go oślepił, umarł oślepiony. Galileusz zrobił błąd, napisał książkę po włosku, którą niedouczeni kardynałowie zdołali zrozumieć. I nagle uświadomili sobie, że prymitywny obraz odczytany z Biblii koliduje z tym, co mówi Kopernik. Jaki prymitywny obraz Biblii? Że w czasie bitwy z Filistyńczykami Jozue trzymał słońce, a nie ziemię. Ale proszę zwrócić uwagę, że ten argument jako pierwszy został podniesiony przez niejakiego melachantrop, nie pamiętam nazwiska, teologa luterańskiego, przyjaciela Lutra. Ot w tym jakimś zagubionym miasteczku na peryferiach świata jakiś starzec pisze, że Ziemia krąży dookoła Słońca. To byli protestanci, którzy wyśmiali teorię Kopernika. Kopernik zadedykował swoje dzieło papieżowi Pawłowi III, mówiąc: zdaję sobie sprawę, wasza świętobliwość, że znajdą się, chciał użyć słowa głupcy, którzy wyśmieją moją teorię, ale mówi: niestety, prawda jest taka, że Ziemia krąży dookoła Słońca i ja muszę to powiedzieć. Galileusz nie został oślepiony. Galileusz wymyślił lunetę, przez którą patrzył na Słońce. Patrzenie na Słońce powoduje ślepotę. Był ofiarą własnych badań naukowych. Dostał karę. Jaką? Spalono go na stosie. Nie. Dostał karę recytowania 3 razy w tygodniu 7 psalmów pokutnych. A kiedy zaniewidział, recytowała to za niego córka. Oto była kara, jaką poniósł Galileusz. Kultura świecka, do której zostaliśmy przygotowani, niestety namnożyła mnóstwo tego rodzaju śmiesznych i nieprawdziwych przesądów. Kopernik był kanonikiem Kościoła katolickiego. 2 największe rewolucje światopoglądowe, że Ziemia nie jest środkiem wszechświata i że wszechświat miał początek, zostały zrobione przez kanoników Kościoła katolickiego.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć Boże, Robert z Poznania, dobry wieczór.
Jeszcze może panie Robercie.
W świecie naprawdę tyle oszustw funkcjonuje, a ludzie niemyślący to powtarzają. Jeden się uczy, tak jak pan profesor, i inni obserwują świat i stworzenie całe, jak powstało, a inni robią rewolucję, jak nas fantaski i inni bandyci. I marnują czas.
No, panie Becie, ale to takich, używajmy słów takich, no,
ale taka jest prawda, że jeden pracuje, a drugi nie myśli i chce wszystko. A
to jest prawda, tak.
Jeśli chodzi o małpę, ta ewolucja Darwina, z małpy człowiek, nie, to jest bzdura, ponieważ Pan Bóg stworzył różnorodność, a że są podobne rzeczy, to nie nasza wina. Po drugie, powstało 2 ludzi. To jak? Z 1000 małp tylko 2 wyewoluowało na człowieka, to jest bzdura. Po drugie, do dzisiaj żyją małpy. Po trzecie, Darwin był oszustem, ponieważ rysunki oszukiwał podczas rysunków, dawania przykładów i dowodów. Po drugie, to były tylko jego zwykłe domysły, przybliżenia, a inni to pochwycili. Po drugie, co do naukowców, to się aż mi odpaskuje, postoje mi się kręci w głowie, jak słyszałem te bajki o etapie, o epoce żelaza. No dobra, to można przyjąć, że potrafiliśmy wytopić żelazo, ale żelazo istniało na świecie od, powiedzmy, miliarda lat, ponieważ spadło w postaci meteorytów i były tony na wierzchu i troszeczkę głębiej tony meteorytów żelaznych, czyli to niklowe żelazo, 7% niklu, kosmicznych, meteorytowe, i z tego właśnie Egipcjanie tworzyli narzędzia, wydobywali granity, a nie typu bałki, że wiercili na metr, a potem wbijali drewienko i to pękało od odlania wodą. To jest bzdura. A jak wywiercili drewnem albo mosiądzem, miedzią? Bzdury. Także korzystali od wieków z żelaza. Także naukowcy mówią bzdury. Po drugie, potop tutaj i ta Arka. Nie musiał być potop na całym świecie, tylko lokalny, ponieważ widzimy, że płynęli jakiś okres czasu i spotkali jakąś wyspę, i te listki i gąb przyniósł potop lokalny, Pan Bóg zarządził i tak się wytworzyła sytuacja nowa. Po drugie, jak powstało złoto? Przypuszczam, że powstało z kosmosu. Także też na temat tego złota też chciałbym usłyszeć. A indeks i Galileusz, no wiadomo, że niektórzy naukowcy oślepieni swoimi odkryciami mogliby wśród ludzi, którzy rzeczywiście tak jak dzisiaj i jak kiedyś tworzyli bajki ujrzenia i tworzyli swoje teorie na podstawie jakichś tam rzeczywiście prawdziwych odkryć, ale potrafią wytworzyć swoje urojenia i wtedy coś się może zapaść. Tak jak samo jak Sobór Watykański II, ktoś źle zrozumiał i nagle cała Europa, no, szczególnie w Niderlandach, upadła. No bo mieli swoje urojenia, także Kościół wolał to stopniowo wprowadzać, żeby ludzie stopniowo to przemyśleli. Dlatego tak to wszystko się ułożyło. Dziękuję. Szczęść Boże. Do widzenia.
Dziękuję bardzo, panie Robercie. Szczęść Boże. Panie profesorze, tu cała litania spraw. Nie wiem, czy
tak, zdążymy. Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiem na jedno z ostatnich pytań. Pan powiedział, bo naukowcy. A ja odpowiem, jacy naukowcy? Jacy naukowcy? To trzeba rozgraniczyć. I na temat żelaza. Otóż po włosku przemysł metalurgiczny, przemysł żelaza nazywa się siderurgia, gdzie słowo side pochodzi od gwiazdy. Pytałem włoskich kolegów, czy oni wiedzą, skąd ta nazwa włoska przemysłu metalurgicznego. Nie wiedzą. Jeden z kolegów lingwistów mówi, ty, to by znaczyło, że to jest metalurgia gwiezdna. Mówię, tak, bo w grobie Tutenchamona znaleziono jako amulet, jako nadzwyczajny obiekt, znaleziono mały sztylecik, 17-centymetrowy sztylecik, zrobiony z żelaza, ale nie z żelaza, które znajdujemy w skorupie ziemskiej, tylko z żelaza, które spadło w ramach meteorytów. Potrafimy fizycy stwierdzić dokładnie, że to było żelazo z meteorytów. Czyli Egipcjanie znali żelazo, oczywiście. Czy teraz korzystali z drewnianych pali, czy nie korzystali, to proszę zapytać kolegów archeologów. Nie wiem, może tak, może nie. Znali żelazo. Skąd się wzięło złoto? Ja już państwu powiedziałem, że pierwiastki, te ciężkie pierwiastki, pierwiastki cięższe niż żelazo, nie mogą powstać w zwykłych gwiazdach, bo proces przemiany pierwiastków w gwiazdach od lżejszych do cięższych kończy się z powodów fizycznych na żelazie. Co oznacza to, że pół Ziemi, rdzeń Ziemi składa się z żelaza i jest wynikiem tego, że ewolucja gwiazdy skończyła się na żelazie. Natomiast cięższe pierwiastki, jak złoto, muszą powstać w wybuchu gwiazdy. I to jest dowód na to, że Słońce ma zaledwie 4 miliardy lat. I teraz pierwsze pytanie, czy z małp powstali małp? Powstali ludzie. Nie, broń Boże, nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem małpoludy, aby rzeczy uprościć. Dzisiaj znów antropologowie potrafią stwierdzić, jakie gatunki istot żywych w jakim okresie mniej więcej istniały. Nie ma żadnych wątpliwości, że mamy pewne podobieństwo biologiczne z gorylami i szympansami. Mamy. Oczywiście działamy na tej samej ziemi, żywimy się tymi samymi bananami, ale mamy wiele spraw odrębnych. Rozwinę nieco później to pytanie. Ja mówię o małpoludy, bo z absolutną pewnością wiemy, że ze wspólnego pnia rozwojowego, biologicznego goryle oddzieliły się 9 milionów lat temu, szympansy 6 milionów lat temu, a orangutany sympatyczne 15 milionów lat temu. Od tego czasu nie mamy z małpami nic absolutnie wspólnego. Oprócz tego, że żyjemy na tej samej ziemi. Co więcej, genetyka mówi wyraźnie, że szympansy po oddzieleniu się od tego pnia rozwojowego cofnęły się w rozwoju. Ta linia rozwojowa prowadzi do nas, do Homo sapiens, a szympansy, goryle, małpy są produktem ubocznym. Nie mamy z nimi nic wspólnego.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Mówi Antoni, ja mam takie pytanie do pana profesora
w jednej kwestii. Zresztą niedawno wysłałem też maila na adres pana profesora. Chodzi o... Wiele tam pytań zawarłem, ale teraz chciałbym zapytać taką rzecz. Czy materia, jak się uporządkowała i stworzyła to, co stworzyła, a jak to się stało, że teraz we wszechświecie entropia wzrasta? Czyli jak gdyby na początku wiedziała, że ma się uporządkować, a obecnie rozwija się i wszechświat dąży do wyrównania temperatury i tak dalej. Jak to wytłumaczyć?
Mm-hmm. I to jest, panie Antoni, pana pytanie, tak? Tutaj tak. Stawiam kropkę, dobrze. Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję. No, ja nie chcę używać trudnych słów dla wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za to pytanie. Entropia, czyli nieuporządkowanie. Otóż gdyby świat rozwijał się tak, jak się rozwija fizycznie, to rzeczywiście za 100 miliardów lat grozi nam, że ten świat zastygnie. 100 miliardów lat, a ten świat istnieje tylko 10 miliardów lat, czyli sporo czasu przed nami. Ale zwracam uwagę na to, że w języku fizyki ten świat ostygnie i dojdzie do nieuporządkowania. To oznacza słowo entropia. Tak, ale jak spojrzymy na świat na zewnątrz, na kwiaty, które wyrastają, kwitną, rodzą owoce, jak spojrzymy na katedry w Toruniu, w Mediolanie, jak spojrzymy na obrazy malowane przez ludzi, to tu nie ma nic wspólnego, żadne nieuporządkowanie. Więc z tego pozornego nieporządku, bo promienie słoneczne dochodzące do nas to jest absolutne nieuporządkowanie, z tego nieuporządkowania rośliny, i teraz użyję trudnego stwierdzenia. Dzięki swojej inteligencji potrafią stworzyć kwiaty, a może nie dzięki swojej inteligencji. Może rośliny same w sobie tej inteligencji nie mają. Ale z nieuporządkowania życie, nie mówiąc o człowieku, wytwarza piękno, nie tyle porządek, co piękno. Więc należy wyjść poza rozumowanie tylko fizykę i należy na to spojrzeć jako piękno tego świata, który nas otacza, w którym jest, i co, inteligencja czy dzieło Pana Boga?
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, witamy Pana.
Dobrze, Krzysztof, się kładę z północnej Polski. Panie profesorze, mam dwa pytania. Jedno takie fizyczne. Układ międzynarodowy, układ jednostek i miar definiuje 7 wielkości: masę, długość, czas, temperaturę i jeszcze 3 dodatkowe. Czy fizycy, którzy mówią, że od jednej tam którejś miliardowej części sekundy znają już rozwój wszechświata, ale jednocześnie brakuje im 2/3 energii, czy też 96% materii, no mają wielki niedobór. Czy w świecie fizycznym może brakuje jeszcze wiadomości o jakiejś wielkości, o jakiejś, nie wiem, jednostce, która umyka, ciągle jeszcze umyka. A może to jest tylko kwestia opisu matematycznego, tak jak zanim powstała delta Diraca, czy liczby zespolone, nie można było opisać wielkości elektromagnetycznych, powiedzmy. To jest to pierwsze pytanie. A drugie pytanie takie, to znaczy najpierw komentarz. Miałem problem z wyobrażeniem sobie wszechświata, jak Pan Bóg go stworzył i go może zlikwidować, że tak powiem. I nasunął mi się obraz dziecka, które ma bańkę mydlaną. Więc 14 miliardów lat temu Pan Bóg wziął do ręki słomkę, dmuchnął w nią i otoczony światem duchowym powstał nasz cały wszechświat. A od zera którejś tam tysięcznej sekundy już zaczęły w nich obowiązywać prawa fizyczne, które znamy, i tutaj nauka już dopracowała się tego. Panie profesorze, natomiast tak, wiemy, że jest świat materii, to o czym Pan mówi, i świat ducha. Proszę mi, jako fizyk doświadczalny, który mówił o doświadczeniach, jak ono ma przebiegać, o jakąś porównanie, które by mi pomogło zrozumieć świat ducha, bo tam jest brak czasu, ale tam też się coś działo. Pan Bóg stworzył aniołów, władzę, mocy, trony i tak dalej. Był bunt, było odstępstwo, było strącenie do otchłani. No i to są te dwa... Aha, może jeszcze jedno pytanie z tym pierwszym związane. Równanie Einsteina. Ile jednostek tych podstawowych jednostek wykorzystuje? Czy tam są wszystkie te cztery, czy siedem, czy ile? Czy może jakiś jeszcze brakuje czegoś, żeby to równanie rozwiązać do końca? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Bardzo trudne pytania, ale znowu z uwagi na państwa uwagę nie będę mówił o delcie Diraka i innych mądrych stwierdzeniach. Bardzo dziękuję za to bardzo precyzyjne pytanie. Otóż tak, no mamy układ jednostek po to, żeby opisać fizykę, jaką mamy. Czy coś oprócz tej fizyki istnieje? No mamy problemy w kosmologii, mamy problemy. Również w fizyce atomowej, w fizyce cząstek elementarnych mamy mnóstwo problemów. Na przykład w fizyce atomowej mówimy, że zmienia się ilość elektronów i w związku z tym zmieniają się własności chemiczne atomu. Hel, który ma dwa elektrony, jest gazem bezwonnym, lekkim, bez zapachu, a dodamy do tego jeden elektron i ten hel zamienia się w lit. Metal, który jest w naszych komórkach, metal, który może się zapalić, niezwykle reaktywny chemicznie. Jak to się dzieje? Przez dodanie jednego elektronu. I teraz tak, fizycy odpowiedzą, że w przestrzeni konfiguracyjnej fermionów mogą istnieć fermiony tylko o wszystkich liczbach kwantowych różnych, czyli dwa elektrony muszą różnić się spinem. Było to trudne wyjaśnienie dla fizyków. Chemicy mówią to prościej, że w atomie są takie klateczki, które nazywają orbitalami i w tej klateczce uczeń może postawić dwie strzałeczki, jedną w górę, jedną w dół. Co to są te orbitale? Te orbitale to jest konstrukcja matematyczna, ale ta konstrukcja matematyczna dobrze opisuje własności atomów. Potrafimy powiedzieć, że z własności tych ustawień elektronów wynikają takie własności chemiczne. Ale dlaczego? Tego nie potrafimy. Bo gdyby elektrony były nieco inne, gdyby miały, użyję trudnego słowa, spin nie połówkowy, ale całkowity, to nie byłoby żadnej chemii. Wszystkie cząstki elementarne byłyby identyczne, stłoczone w najniższym stanie energetycznym jak pingwiny na Antarktydzie. O, gdyby była taka różnica. Dlaczego elektrony są różne? No i teraz, poczytawszy trochę książek, dam odpowiedź. Dam odpowiedź od świętego Tomasza, który pisze tak. Różnorodność materii nie wynika z różnorodności składników, ale z różnej dyspozycji, które Pan Bóg tym składnikom przydzielił. Przetłumaczę to na język fizyki. Bogactwo chemii bierze się z tego, że elektrony mają spin połówkowy i muszą zajmować różne orbitale. Ale to jest dokładnie to samo. Więc pana pytania są znakomite. Co jest z tą ciemną energią i z ciemną materią? Oczywiście wiemy, co jest ciemną materią i co jest ciemną energią. Za chwilę wyjaśnię, co znaczy wiemy, bo fizycy w tej chwili szukają uporczywie nieznanych cząstek, ciężkich elektronów, lekkich protonów, jakichś naładowanych fotonów, korzystają z wielu wypróbowanych pomysłów, licząc na to, że da się coś wymyśleć. Natomiast ja uważam, że kluczem do rozwiązania tej zagadki jest matematyka. Proszę zauważyć, że ja wymieniam państwu najróżniejsze nauki, paleontologię, antropologię, kulturę, matematykę. Otóż jest rozwiązanie. Wszechświat po prostu jest opisany innym równaniem matematycznym. Jakim równaniem matematycznym? No, którymś. I to równanie na pewno już jest znane od 200 lat. W jednym z milionów artykułów matematyków. Niestety nie wiemy, w którym z tych artykułów. Czyli znowu zachęta po to, zachęta do tego, aby używać tych naszych wszystkich inteligencji. Żadna sztuczna inteligencja człowieka nie przebije, bo człowiek ma niesamowite pytania. Jeszcze raz Państwu dziękuję za te pytania.
A mamy kolejne pytania o to one. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica. Teraz pozdrawiam. Zawsze.
Kto z nami jest? Pan Tadeusz, bardzo proszę.
Tak. Chciałem zapytać tak właśnie, czy jest, można tak zadumaczyć naukowo, że czy Pan Bóg stworzył jeszcze inne stworzenia oprócz tego, co jest tutaj w Biblii? Czy było, jest jakoś to naukowo, można sprawdzić, że Pan Bóg jeszcze powołał jakieś inne stworzenia, które były przed nami, które też w jakiś sposób były zamysłem Pana Boga? I drugie pytanie, czy nauka może też powiedzieć o świecie duchowym? Chodzi o to, że jak wygląda ten świat duchowy, który no, jest taki, że niewidoczny, ale czy tak można też określić, gdzie on jest, ten świat duchowy, gdzie, znaczy według, można powiedzieć, że ile z tych sześć światów, gdzie znajduje się to niebo? I czy można to sobie, czy ksiądz na przykład, czy pan może to wyobrazić, że co by było, gdy pana nie było? I że w ogóle Pan Bóg tak chciał, że w ogóle wszystko przemija, a czy to wszystko jest, ma jakiś sens, czy to w ogóle do czego to wszystko prowadzi i co będzie, gdy nas nie będzie? Czy można będziemy o tym myśleć, czy będziemy o tym rozważać, co było, czy to wszystko jest potrzebne, żeby to zrozumieć, czy ta wiedza jest potrzebna po to, żeby po prostu coś poznać, bo przecież tak, jak mówią, że jak poznajemy, czym więcej poznajemy, tym więcej rodzi się pytań. Czy kiedyś nam to wszystko będzie jakoś ukazane, cała ta pełnia o tym całym wszechświecie. Serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać.
Kłaniamy się, panie Tadeuszu, Bóg zapłać. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te pytania ponownie. Czy Pan Bóg stworzył inne stwory? No, Biblia mówi, że stworzył anioły i mój imiennik Grzegorz VI nawet w V wieku czy w VI wieku wymienił, że jest 7 chórów anielskich, a teraz zupełnie serio. Czy istnieje świat duchowy? Tak, no istnieje świat duchowy. Czy możemy udowodnić jego istnienie? To jest inne pytanie, bo nauka współczesna, nauka jaką rozumiemy, polega na tym, że możemy zrobić doświadczenie. Galileusz opisał 400 lat temu, jeżeli spuścisz kulkę, to ona będzie przyspieszała w kierunku Ziemi. Mogę to powtórzyć 400 lat później, spuścić kulkę i tak będzie. A teraz powiem mojej małżonce, pomyśl o tym, co myślałaś przed chwilą. Nie ma takiej możliwości. Napisała Szymborska. Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, to znaczy nie wszyscy. Czy poezja jest rzeczą materialną, czy niematerialną? Jak jest wydrukowana czarna na białym papierze, to jest materialna. Ale jak ją przeczytam albo pomyślę, to jest niematerialna. Czyli świat niematerialny istnieje. My jesteśmy jego częścią. Nasze ciało, nasza biologia należy do świata materialnego. Natomiast nasz mózg, który jest szeregiem impulsów elektrycznych, do świata materialnego nie należy, bo to jest myśl ulotna, nie do wychwycenia. Natomiast gdzie jest to niebo? No nad tym też się zastanawiali najwięksi myśliciele. Filozof francuski XVIII wieku, Voltaire, napisał, anioły pewno siedzą na księżycach Jowisza, bo nie siedzą na planetach, więc pewno na księżycach Jowisza. Wielki filozof miał taki pomysł zupełnie śmieszny. Jeszcze na pytanie, co by nas nie było, no tutaj zacytuję Szekspira. Umrzeć, zasnąć, ale co w tym śnie się może człowiekowi przyśnić? Umysł człowieka już na wiele z tych pytań pana szukał odpowiedzi, ale jak mówi tytuł naszej audycji, jest to rozmowa niedokończona.
Tak mówi pan o Wolterze, skojarzy mi się Gagarin, który poleciał w kosmos, mówi, Boga nie ma. A znowu amerykańscy kosmonauci na Księżyc lecący, a misja Apollo czytali Księgę Rodzaju, będąc w drodze na Księżyce, więc to też no, różne podejścia do nieba, w tym sensie też przestrzenne. Odbierzmy może telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochylony Jezus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam ojca i profesora. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy, jak również w studiu. Tu chciałem, bardzo wciągający jest temat dzisiejszy audycji i chciałem się podzielić taką doświadczeniem w zasadzie tym, co widziałem kiedyś, a tutaj to jest odnośnie wiary. I plus ta nauka, no to jest nieodzowne wszystko, to jest połączone bardzo z sobą. I tu odnośnie tego, że to już x lat do tyłu widziałem po prostu zjawisko. No jeśli pozwoli ojcze, to chciałem tylko opisać to zjawisko, które widziałem. To było tak gdzieś w 1999 roku, ile pamiętam, to był rok, w którym nasz święty Jan Paweł II Polskę odwiedził. I to było gdzieś chyba przełom sierpnia, września. I no, ja późno wieczorem spacerowałem tam, miałem pracę jeszcze w polu, ale że musiałem iść do tych zwierząt. Niebo było gwieździste, ciche i spokojne. I w tym czasie, wiadomo, to tych komórek jeszcze tak nie było. No, nie mogłem tego udokumentować. W sumie no, to, co teraz powiem, to no, przez kilkanaście lat w sumie tego nikomu nie opowiadałem, bo dlatego, że z prostej przyczyny, no, pomyślałem, że nikt w to nie uwierzy i w sumie teraz też na to nie liczę, to, ale tutaj po prostu nie próbuję się ośmieszyć czy kogoś. Mówię to dlatego, bo po prostu to widziałem. Więc tak wzdłuż sąsiada działki i już było niebo gwiazdiste, czyli noc i gdzieś tak około 150 metrów ta odcinek, który musiałem pokonać i zacząłem od swojej posesji iść, ale lubię patrzeć często w gwiazdy i w pewnym momencie zauważyłem na niebie tak gdzieś pod kątem 45 stopni mały obłoczek, ale tam jak zwykle no, odwróciłem się w swoją stronę, tam gdzie mam iść. No i, ale po kilku krokach, rozglądając się po różnych miejscach, okolicy i niebie, znów zwróciłem uwagę na ten obłoczek. Tym razem no, jednak to mnie zaintrygowało, bo dlatego, że po pierwsze obłoczek był kształt nerki, wypukły tak jak do góry, czyli jak sklepienie, czyli do góry i był biały i wyraźnie kształt nerki odcięty, czyli to nie był obłoczek typu postrzępiony, tylko tak, jakby ktoś no, sklepienie świątyni odciął, że tak powiem. I później już zacząłem obserwować i, że tak powiem, bardzo powoli szłem w swoją stronę. Te nereczka zaczęła, to był biały kolor, się wydłużać w dół, obydwa jednocześnie, te końce, jednocześnie się rozrastać. Ten odcinek, który miałem do pokonania gdzieś około 150 metrów mniej więcej, zanim do niego doszłem, rozrosło się do dużych rozmiarów. Naprawdę dreszcze po mnie poszły. Nie uważałem, że to będzie coś jakiegoś złego, no bo raczej symbolika tego, co zauważyłem, no to raczej odnośnie, że to jest optymistyczny widok. Ale mimo wszystko wrażenie to zrobiło. No i później stopniowo to wlało się w jedno wielko białą bramę. No te zwierzaki, no tam musiałem krówki zgonić, tak powiem, do obory. No nie dałem rady, no one jakoś tak pogłupiały, że tak się wyrażę. I no, sam w sumie już odwracałem wzrok, no bo jednak to jakaś obawa była, bo jednak to naprawdę zrobiło wrażenie to. Ale gdzieś tak około 10 minut to wszystko trwało i ta brama biała w tym miejscu, gdzie powstała, się rozmyła. No to tak odnośnie tego pana poprzedniego rozmówcy mnie tak tknęło, dlatego zadzwoniłem, bo mówię, gdzie tu duchowość i wiara i co. No to ja tu ja tutaj na przykład no, wiążę to na pewno ściśle z naszą wiarą, symboliką. Trudno to wytłumaczyć, świadków nie było. Żadnych zdjęć nie zrobiłem tego, bo nie, no bo wiadomo, to była nagła sytuacja. Nagle to się pojawiło i w sumie nagle zniknęło. No to znaczy, to ktoś mi znajomy kiedyś powiedział, że może coś sobie uroiłem. No ale nie mogłem sobie uroić tego, skoro trwało to w trakcie, gdy ja spacerowałem. Szłem po prostu. No i to tylko tyle. No tutaj też tak samo zastanawiam się nad tym wszystkim, co się wokół nas kręci, nad człowiekiem. No właśnie tam pan, który dzwonił i mówił, że no, nie, w sumie jakby zasugerował, że nie wierzy, czy coś w tym sensie. No ale to tak, ja bym spuentował, no ale gdzie Hitler i Stalin trafił w takim razie? No to tak na marginesie. I no i wszyscy no, powinni chyba się uderzyć w piersi i tak codziennie ten rachunek sumienia zrobić, bo chyba z tego powodu wtedy właśnie myślę, się rodzi w ludziach chyba jakaś mądrość. I jeśli ludzie są mądrzy i inteligentni, no to myślę, że na świecie nie byłoby wojen. A jeśli teraz są u władzy ludzie inteligentni, ale niestety głupi, no to mamy co mamy. No. Także bym apelował do narodu, żeby troszeczkę ludzie zaczęli przemyśleć. No,
tutaj już zostawmy oceny takie publiczne, bo to jest troszkę takie, no...
No ja wiem, że może przesadziłem, przepraszam, ale
dobrze,
no, nie mogę.
Rozumiemy.
Dziękuję
za pytanie, czy bardziej refleksję. Szczęść Boże. Panie profesorze, czy tutaj jakieś słowo, coś?
No, meteorologią również się zajmuję. Można by szukać wytłumaczeń meteorologicznych, ale powiem krótko. Zanim powiemy, że czegoś nie ma, to musimy się dobrze zastanowić. Bo żeby powiedzieć, że coś jest, wystarczy znaleźć jeden egzemplarz. Ale żeby stwierdzić, że nie ma jednorożca na Ziemi, trzeba przeszukać całą kulę ziemską, a może i tak się w jakiejś jaskini ukrył.
Stwierdzimy, że go nie znaleziono, co najwyżej, niekoniecznie, że go nie ma.
O właśnie.
Właśnie. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz nie zawsze.
Dzwoni Aleksandra Strakowa. Chciałam się tylko krótko odnieść do jednego z przedmówców, który nazwał opowieść o potopie legendą czy alegorią. Jest taka wspaniała książka napisana przez księdza Romana Piwowarczyka pod tytułem Arka Noego odnaleziona. Jest to wspaniała książka opisująca wyprawę, kilka wypraw różnych śmiałków, nawet nie będących chrześcijanami, którzy właśnie brali sobie za cel odnalezienie Arki Noego. I okazuje się, że nie będę opisywać tej książki, żeby zabierać tego czasu, ale Arka faktycznie została odnaleziona pod zmarzliną, grubą warstwą zmarzliny. Jeszcze na początku średniowiecza ryciny z Armenii, pochodzące z Armenii, przedstawiające górę Ararat, na czubku tej góry przedstawiały właśnie arkę, której wygląd odpowiadał opisowi biblijnemu. W którymś, nie pamiętam już w którym wieku, miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi i w górze Ararat powstała olbrzymia rozpadlina i ta arka, ta konstrukcja, która na tej arce, która na tej górze Ararat była przedstawiona, zapadła się i została pokryta zmarzliną lodową. I dzięki temu w tym lodzie przetrwała taka gigantyczna drewniana konstrukcja do naszych czasów. I w tej książce są właśnie wspaniale opisane, są nawet zdjęcia. Ta konstrukcja odpowiada opisowi biblijnemu. Naprawdę gorąco polecam tą książkę. Nie wiem, dlaczego nie jest głośno o tych odkryciach, ponieważ było wiele wypraw i każda z tych wypraw odnajdywała kawałek tego. Jest książka jeszcze raz napisana przez księdza Romana Piwowarczyka, Arka Noego odnaleziona. Gorąco polecam, jest to dowód, chyba opatrzność Boża spowodowała, że nastąpiło wtedy to trzęsienie ziemi i ta arka się zapadła pod zmarzlinę lodową i dzięki temu przetrwała do naszych czasów.
Rozumiemy. Dziękujemy bardzo, pani Aleksandro. Tutaj jasno głos sformułowany wybrzmiał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Mamy więcej takich dowodów. Nie znam książki, zapisałem. Bardzo pani dziękuję. Mamy więcej dowodów. Otóż w 1947 roku po powstaniu Izraela odkryto rękopisy z Qumran pochodzące z pierwszego wieku, czy z przełomu pierwszego i drugiego wieku, z pierwszymi zapisami Ewangelii. Mamy wiele przykładów, że dane nam jest sięgnąć do skamieniałości świadczących o tym, że religia nie jest jakimś pomysłem od tak ad hoc. To, o czym Państwu mówię w zakresie kosmologii, w zakresie cząstek elementarnych, to są wszystko świadectwa, które, jeżeli chcemy, potrafimy właściwie odczytać. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, witam serdecznie pana profesora, otóż księdza prowadzącego. Mam takie dwa pytania.
Możemy pana imię poznać?
Mówi Jurek z Warszawy.
Bardzo proszę.
Jurek z Warszawy. Mam takie dwa pytania odnośnie. Pytanie pierwsze, co to jest, może pan profesor wyjaśnił, chodzi mi o era Planka, jest jedno pytanie. A drugie, czy to prawda, że podczas, jak Ziemia była ognistą kulą, podczas stygnięcia była bombardowana meteorytami lodowymi, na skutek czego powstały, prawda, oceany, wody, a w jednej z asteroida lodowa znajdowała się, prawda, bakteria, z której powstało życie. To są moje dwa pytania. Zamienia się w słuch. Dziękuję.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Kłaniamy się. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Ta era Planka to jest nasza próba sięgnięcia do samego początku wszechświata. To jest pierwsza miliardowa część miliardowej części pierwszej sekundy. Dlatego nazywamy to erą Planka, bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie krótszego momentu czasu. Ale jako fizyk doświadczalny zawsze podkreślam, że jestem doświadczalny. Niektóre rzeczy nie są do sprawdzenia na dzień dzisiejszy za pomocą eksperymentu. Era Planka jest naszą próbą sięgnięcia dalej niż ku temu mamy niezbite dowody. Tak bym to nazwał, ale nauka cały czas dokonuje postępu i za 10 lat może się okazać, że znakomicie wiemy, co to była era Planka. W sprawie bombardowania meteorytów, tak, tutaj też ma pan rację. Otóż przypuszcza się, że woda na Ziemi wzięła się z bombardowania za pomocą przez meteoryty zawierające wodę czy komety. Czy przybyło życie na Ziemię, na przykład z Marsa, to też myślę, mówię moim studentom, to za waszego życia się wyjaśni. Czy było życie na Marsie? Bo były na Marsie 3 miliardy lat temu warunki podobne do warunków dzisiejszych na Ziemi. Mogło życie na Marsie istnieć? Ja nie mam ku temu dowodów, ale za waszego życia się to wyjaśni.
I mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold spod Krakowa, czy okolice Krakowa. Ja chciałem wrócić, jeszcze tam była dwukrotnie wspominana sprawa ewolucji gwiazd. I chciałem zadać takie pytanie, co mamy dokładnie rozumieć przez tą ewolucję gwiazd? No bo jeśli chodzi o ewolucję na Ziemi, no to klasyczna teoria ewolucji od bakterii, powiedzmy, do człowieka w największym skrócie. Co mamy rozumieć przez ewolucję gwiazd? Bo to chyba nie powstają, znaczy one w jakiś sposób się zmieniają, ale nie powstają jakieś inne organizmy tak, czy jakieś inne stworzenia, inne twory, czy ewolucja w kosmosie istnieje, czy możemy mówić o takiej ewolucji jak na Ziemi, tutaj mówimy o ewolucji. No to tyle chciałem zapytać i przechodzę na odbiór. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie Witoldzie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie Witoldzie.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, mówiąc o ewolucji gwiazd, byłaby to ewolucja znacznie, znacznie uboższa niż to, co mówimy o ewolucji biologicznej. To jest absolutnie nieprzystające do siebie słowa i tutaj pan ma jak najbardziej rację. Otóż gwiazdy rozwijają się. Nasze Słońce składa się głównie z wodoru i z helu z lekkich pierwiastków. Jest niedużą gwiazdą. Istnieje już 4 miliardy lat i istnieć będzie jeszcze przez 9 miliardów lat. Ale inne gwiazdy, większe, gorętsze, mogą zakończyć żywot po setkach tysięcy lat zaledwie. Czyli każda gwiazda jest inna, tak jak w pewnym sensie organizmy na Ziemi są inne, ale ciągle są to tylko nieożywione stwory gorącej materii.
Wiara i rozum, rybalecz i sprzymierzeńcy. Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk z Torunia. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję zarówno ojcom za zorganizowanie spotkania z panem profesorem, jak i panu profesorowi. Większość wypowiedzi tutaj była, no w większości wypowiedzi była autorstwa mężczyzn, no i takich ludzi związanych z naukami chyba ścisłymi, większość. A w tej chwili do pana profesora mówi polonistka. I moja wypowiedź będzie troszeczkę inna, a mianowicie chciałam panu profesorowi jeszcze raz bardzo podziękować, że w tej ciemnej nocy, jaka teraz jest, w tej walce z Bogiem, z chrześcijaństwem, upokarzaniem nas ciągle, zabieranie głosu przez różnych pseudopanów profesorów, wyśmiewanie się z nas, przedstawianie jako ciemną masę, niewykształconą, chociaż można mieć ileś tam uniwersytetów skończonych, ale dla nich to nie jest nieważne. I teraz pan profesor, profesor uznawany przez uczonych z różnych krajów, zabiera głos i mówi tak, jest Bóg, życie stworzył Bóg, wszystko od Boga zależy. Każda minuta w naszym życiu jest Jego dziełem. Świat otaczający nas jest Jego dziełem. I za to nie, i z tego powodu nie, o tym wszystkim nie możemy zapominać ani na chwilę. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi i chcę powiedzieć, że tą audycję będę bardzo długo pamiętać. Na koniec jeszcze jedno zdanie chciałam powiedzieć, że im bliżej jestem tego drugiego brzegu, tym częściej oglądam się wstecz na swoje życie i widzę, że żadne wydarzenie, które zapamiętałam jeszcze z dzieciństwa, z młodości tego, nie pozostało bez echa. Moje życie to jest jedna ciągłość. I wtedy, kiedy było bardzo trudno, to właśnie Bóg przychodził mi z pomocą. Nadzieja. I to właśnie wybrzmiewało w dzisiejszej i wybrzmiewa w dzisiejszej audycji pana profesora. Wielkie, wielkie panie profesorze, Bóg zapłać i wielki, wielki szacunek. Dziękuję. Nina z Wrocławia.
Dziękujemy bardzo pani Nino. Bardzo. Panie profesorze, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Otóż zakończę żartem, ale zacznę serio. Zazwyczaj to się mówi zbieg okoliczności, jak się coś w życiu człowiekowi zdarzy. I teraz żartuję. Był sobie taki okoliczność, posadzili go w więzieniu, uciekł i teraz jest to zbieg okoliczności. Żartuję oczywiście, bo jest pojęcie opatrzności Bożej, a po włosku mówi się to providenza divina, boska, patrzenie do przodu. Providenza. Bóg widzi do przodu. Bóg widzi, co dla nas jest najlepsze. I wchodząc w ścieżkę teologii, powiedziałbym, że Bóg wie, co dla nas jest najlepsze i Bóg stwarza nam szansę przejścia przez nasze życie tak, aby było ono najlepsze dla nas i dla innych, którzy nas otaczają. A ten dowcip, o którym chciałem opowiedzieć z polonistyki, jak pani powiedziała, że jest pani polonistką, no więc mamy wyjaśnienie na ciemną materię i ciemną energię. Nie z matematyki, nie z kosmologii, nie z fizyki, tylko od niejakiego Stanisława Lema, który w Bajce Robotów kłapałcy z trólem się pokłócili i z tego powodu znikły pćmy i murkwie. Czyli te brakujące obiekty to są pćmy i murkwie i Stanisław Lem o tym wiedział.
I to jest to brakujące ogniwo ewolucji może, bo coś innego jeszcze, te 2/3, które nie znamy w kosmosie. Kolejny telefon mamy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, tak?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, witamy. Pana imię?
Szczęść Boże. Szczęść Boże, Andrzej z Dolnego Śląska. Ja mam taką sprawę, bo to, ta kwestia wiary i nauki, myślę, że ma swój początek właśnie w Księdze Rodzaju. My często mylimy pojęcie, że Pan Bóg stworzył człowieka. Zgadza się, ale stworzył tylko Adama i Ewę. Cała reszta jest zrodzona. I dzisiaj doszliśmy do takiego czasu, że człowiek już nie tylko porównuje się do Boga, ale wręcz odwrotnie, Boga porównuje do człowieka. I myślę, że to miało początek w tak zwanej epoce oświecenia, że ludzie naraz no zaczęli, jak to mówił Mickiewicz, wierzyć w szkiełku i oku. I teraz jest sprawa tego rodzaju, że ja mam pytanie do pana profesora, bo mam taki problem z czasem. To znaczy dzielimy na przyszłość, przeszłość i teraźniejszość. Ale ta teraźniejszość trwa tylko sekundę, no bo zdanie o przeszłości powiedziałem 5 sekund temu, prawda? Czyli należy już do przeszłości. Czyli nasze istnienie, ale to jest tylko moje zdanie, to jest tylko moment między najbliższą przyszłością i no i przeszłością, bo to co powiedziałem 10 sekund temu, to przeszło do przeszłości. Proszę mnie to jakoś wyjaśnić. Szczęść Boże, dziękuję.
Kłaniamy się panie Andrzeju, zapłać, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Państwo pewno zauważyli, że ja jestem przekonany o tym, że człowiek od tych 120 tysięcy lat jest tym samym człowiekiem i tak samo myśli i rządzi się tymi samymi emocjami. Otóż to, co powiedział pan przed chwilą, że czas dzieli się na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wymyślił 2500 lat temu niejaki Arystoteles. Innymi słowy, pan dokonał dokładnie tej samej analizy, jakiej dokonał Arystoteles. Żartując, można by zachęcić pana do dalszego filozofowania, ale serio mówiąc, to świadczy, że te same pytania ludzkość sobie stawia od zawsze. Pokolenie po pokoleniu stawiamy sobie te pytania. To są zasadnicze pytania dotyczące naszego życia, a pytanie o czas jest jednym z pytań zasadniczych. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niezwykły wieczór, proszę ojca i trochę księdza, pana profesora. To jest tak cudownie słyszeć dla nas takich ludzi prostych, jak ja w starszym wieku, powiecie, to jest bardzo dużo nauki w tym takich, ale przepięknie to profesor tłumaczy, że dociera mi do mnie dużo spraw. A to jest takie w tym wszystkim, że właśnie księga rodzaju, stworzenie świata. Jak ja to ukochałam, jak byłam w młodości, lubiłam poezję, jak zaczęłam to czytać i tak długo to czytałam, na początku, na nowo, no po prostu czułam się, że Bóg jest w tym wszystkim tak mocno. To jest właściwie na całe życie w trawie, w gwiazdach, widzę Boga wszędzie, w przyrodzie, w kwiatach. I to by tak można mówić. A jeszcze wrócę do dzieciństwa. Kiedyś wpadł mi w ręce też Tadeusza Kubiaka wiersz, pod tytułem Rakieta. A więc stojąc przy oknie, 3-letni mężczyzna odkrywał światy i to się tak zaczynało. Nie powiem teraz dalej, bym musiała ten wiersz gdzieś odszukać, bo to już ponad 50 lat minęło. I ta audycja mi się tak kojarzy z dzieciństwem, z radością, z miłością, czas rekolekcji, tyle przedsudnych, jaka jest potężna obrona przed złem, żeby po prostu się nie utopić w tym złym świecie, co się dzieje wkoło. To jeszcze ja tu dzwonię z Düsseldorfu, z Niemiec, myślę bardzo często o ojczyźnie, słyszę te wszystkie troski, problemy i dziękuję bardzo. To się takie właściwie cuda dzieją, że tyle zła i tyle dobra się tutaj wkoło nas dzieje i tak musimy w tym żyć i nie bać się niczego i dziękuję za takich wielkich ludzi jak ksiądz profesor i za naszych ojców. To wszystko dziękuję z Panem Bogiem.
A Pani imię możemy poznać?
Wanda z Düsseldorf.
Dziękujemy bardzo Pani Wando.
Bardzo dziękuję.
Panie profesorze, dziękuję. Bardzo Panie. Proszę.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo to pytanie wyjaśnia też te moje stwierdzenia, że umysł człowieka jest stworzeniem niematerialnym i jest poza czasem i przestrzenią. Pani żyje tym, co było w Pani dzieciństwie. Bo w Pani umyśle to, co było, lat temu ileś i to, co jest dzisiaj, jest obok siebie, sąsiaduje. W świecie fizycznym, jak powiedział poprzedni słuchacz, to są rzeczy rozdzielone czasem, teraźniejszość, przeszłość. A w głowie człowieka to jest dzisiaj, to jest namacalne, to istnieje dalej, bo umysł człowieka jest bytem niematerialnym. I to pani najpiękniej nam udowodniła. Dziękuję bardzo.
Wiara i rozum, rywale czy sprzymierzeńcy. Pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk, jest z nami. I kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. Pani imię?
Maria z południa.
Witamy pani Mario. Słuchamy.
Postęp i rozwój ludzkości odbywa się na bazie praw fizyki, chemii, praw przyrody, praw matematyki. Ale nie ma żadnego prawa w dziedzinie fizyki, chemii, przyrody czy matematyki, które by stworzył człowiek. Człowiek zaledwie odkrywa te prawa, prawa zastane, czyli funkcjonujące już przed ich odkryciem. Bóg dał z miłości człowiekowi te prawa, aby mógł czynić sobie ziemię poddaną. Bez tych praw ludzkość, człowiek nic by nie osiągnął, nic by nie zbudował, nie mówiąc o jakimkolwiek postępie.
Pani Mario, prosimy o wyłączenie radia.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście człowiek odkrywa prawa, ale zacytuję Alberta Einsteina, który mówił tak. Najbardziej niezrozumiałe na tym świecie jest to, że jest on dla nas zrozumiały. Bo filozofowie, najwięksi matematycy, uczeni, zastanawiają się, jak to się dzieje, że prawa, które wymyślamy sobie, Einstein, który prawo napisał przy biurku, spadając z krzesła, to prawo odpowiada początkowi wszechświata. Jest to nie do wyjaśnienia. Oczywiście, pani słusznie mówi, te prawa nie myśmy stworzyli. No jedyne prawa, jakie stworzymy, to żeby nie przechodzić przy czerwonym świetle, ale to nie dotyczy przyrody. Bardzo dziękuję.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Jan ze Świętokrzyskiego, jestem na antenie,
tak? Tak, panie Janie, witamy, słuchamy, proszę bardzo.
Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pan profesor nawet przed chwilą już drugi raz wspominał Alberta Einsteina. Też pan profesor wspominał, że z Galileuszem i tym, co Kościół z nim zrobił, to też nie było dokładnie tak. Ja odnoszę wrażenie, że z tym Einsteinem to też jest troszeczkę tak jak... Może powiem, o co chodzi, bo kiedyś trafiłem na taki artykuł właśnie na temat prac Einsteina i się okazało, że pierwsza słynna praca z 1905 roku to był w zasadzie plagiat, bo tam Einstein ściągnął informacje z wielu prac innych naukowców i co się normalnie robi pisząc pracę naukową, ale robi się bibliografię, czyli powołuje się, że się niektóre rzeczy wzięło od kogoś innego. Natomiast u Einsteina nie było żadnej bibliografii, on udawał, że to wszystko wymyślił. No to mówię, no to sprawdzę dalej, jak to jest. No szczególna teoria względności, w zasadzie tam wszystko się opiera o transformatę Lorenza, którą wymyślił Lorenz, a nie Einstein, więc jaka tutaj jest rola Einsteina, sobie myślę. Ale ogólna teoria względności, no tam przestrzenie Hilberta, no to przecież też nie Einstein, tylko przestrzenie Hilberta. Ale sobie pomyślałem, ale równania pola Einsteina, może to chociaż Einstein. Okazuje się, że równania pola Einsteina to też nie Einstein. I wygląda na to, że z tym Einsteinem to jest trochę tak jak z tym, co się robi z inkwizycją, że ma czarny PR, że się udaje, że to takie złe było. Z Polaków się chce zrobić antysemitów i robiących Holokaust, bo kto ma prasę, ten robi po prostu jakąś propagandę. I z tym Einsteinem wydaje się, że też jest tak samo, że on w zasadzie nic nie zrobił, bo na przykład słynne E równa się MC kwadrat. To każdy może sobie sprawdzić, wrzucić w internet. Jakieś 10 lat wcześniej włoski naukowiec Olinto de Preto wyprowadził to równanie i napisał w swoich pracach, że E równa się MC kwadrat. Tak się składa, że Einstein znał włoski i czytał właśnie te prace naukowe Olinto de Preto. Więc dziwię się, że naukowcy z uporem godnym lepszej sprawy tak się powołują cały czas na Einsteina i różne cytaty i historyjki, to przecież ten Einstein, no on coś tam zrobił, ale to tak jak, nie wiem, no inkwizycja kogoś tam, powiedzmy, skazała na śmierć, ale nie była takim czarnym ludem.
Panie, rozumiemy. Einsteinem... Jasne pytanie zabrzmiało. Dajmy głos naszemu
ale gościowi. Mam drugą kwestię jeszcze
dobrze,
ważniejszą.
Prosimy bardzo, prosimy bardzo.
Druga kwestia jeszcze ważniejsza, bo jak człowiek zajmuje się trochę, kończy szkołę, czy zajmuje się troszeczkę fizyką, usiłuje zrozumieć, to rozumie, że świat się opiera na czterech oddziaływaniach. Silne, słabe, grawitacyjne, elektromagnetyczne. W zasadzie materia jest znana, cząstki i tak dalej. Ale teraz się okazuje, jak wszyscy mówią, że jest jeszcze jakaś czarna, ciemna materia, ciemna energia i może są inne wymiary. I pytanie do pana profesora jako z jednej strony człowieka wierzącego, a z drugiej strony znawcę fizyki. Czy można w dzisiejszych, czy pan profesor pokusiłby się o jakąkolwiek no, próbę jakiejś teorii, jak to może być? Czy być może świat duchowy, czyli Bóg, dusze i, no, i cały ten świat, który jest nienamacalny. Czy to być może jest w jakiś sposób związane z tą ciemną materią, ciemną energią? Może ta ciemna materia to jest właśnie ten świat duchowy? A może też ten świat duchowy to jest jakiś piąty albo szósty wymiar. Ciekawe, czy pan profesor mógłby w jakikolwiek sposób powiedzieć, czy coś takiego byłoby możliwe.
To panie, to posłuchajmy. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Całe mnóstwo ciekawych pytań. Oczywiście są takie pomysły. Mój przyjaciel Carlo Rovelli na przykład twierdzi, że wymiarów jest 11, z tego 4 poskręcane jak kółka do kluczy, a reszta zawinięte jak dywan. Czy są jakieś inne oddziaływania na to? Odpowiem, widząc godzinę, odpowiem dowcipem, jak pan powiedział, jakie są oddziaływania. Otóż psy za czasów cesarzy chińskich dzieliły się na brązowe, duże, dzikie, wypchane i te posiadane przez cesarza. Jakakolwiek próba klasyfikacji książkowej źle się kończy dla nauki. My nauczamy tego w szkole, ale musimy mieć otwartą głowę na zupełnie nowe pomysły. Natomiast krótko o Einsteinie. No Einstein w pracy tej pierwszej, w której pojawiło się E równa się MC kwadrat, tam był błąd, on się pomylił, a dopiero później poprawił. To były 4 prace, które pojawiły się w 1905 roku. 4 prace znaczące. Przestrzenie Hilberta to nie musiały być koniecznie związane z Einsteinem, aby teoria Einsteina działała, a przekształcenie Lorenza, o którym pan powiedział, to była zwykła matematyczna operacja. To nie było jeszcze sensu fizycznego w zjawisku. Dopiero kiedy Einstein powiedział, że prędkość światła jest maksymalną dopuszczalną we wszechświecie i powiedział, że dla wszystkich obserwatorów prędkość światła jest taka sama, dopiero z tego wynikło coś innego. Innymi słowy, mówimy, jak się konstruuje piękną teorię fizyczną. Musi być prosta i wyjaśniać dużo zjawisk. Lorentz to było ad hoc. Przestrzenie Hilberta jeszcze nie stwarzają ogólnej teorii względności, ale gratulacje za pana szczegółową wiedzę. Jak mówię, wyobraźnia to jest to, co nas odróżnia od tak zwanej sztucznej inteligencji.
I kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy na antenie. Kto z nami jest?
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witam księdza i słuchamy uważnie.
Ja mam, chciałem tutaj przywołać mojego profesora, ojca Józefa Bochyńskiego, który był zakochany też w astronomii, w astrofizyce. Woził nas często do obserwatoriów. Iśmy oglądali niebo. Ale chciałem zwrócić uwagę, że to był wybitny historyk logiki i na jego też pracę nowatorskie w dziedzinie logiki religii, czyli z jednej strony logika, umysł, a z drugiej strony religia, wiara. I w logice jest również jakaś religia w tej całej racjonalności. Mówimy logos, nawet w drugiej osobie boskiej, a również i w religii jest racjonalność. I ojciec Bocheński zrobił taką teorię, to jeszcze nie jest opublikowane, właśnie pracujemy nad tym, tak, podział na tak zwaną wiarę podstawową. Krótko mówiąc, to jest parę takich zdań, które są w tych księgach świętych abramicznych, czyli Stary Testament i Nowy, i nawet i w Koranie. To jest tak, że istnieje Bóg, życie pozagrobowe, opatrzność Boża, miłosierdzie Boże i kodeks etyczny. I to jest rzecz, która nawet może być jako nauka wykładana na uniwersytetach, zupełnie w teologii. I mamy historie święte, których jest bardzo dużo w księgach świętych. Jest pełno tych historii świętych i które muszą być, nie mogą być wyrzucone. One są bardzo ważne, ponieważ one operują symbolami. To jest cała teoria symbolu. Ojciec Boński preferował analogię, czyli on to zrobił nawet matematyczny opis izomorfizmu. Ale są, w każdym razie te symbole mają pewną treść duchową, głęboką treść duchową i one symbolizują właśnie te zdania z wiary podstawowej, ilustrują jak gdyby. I mamy te różne warstwy właśnie, czy w Biblii, nawet i w Koranie, gdzie są te historie święte, czy nawet nieświęte, i wiarę podstawową. I ważna jest sprawa w tej wierze podstawowej, że tam jest dużo soteriologii, czyli jak się zbawić, że nie jak niebo chodzi, kosmos i tak dalej, ale jak się do nieba dochodzi, czyli do Pana Boga. I poza tym też ojciec Boński sformalizował dowód na nieśmiertelność duszy ludzkiej. To jest bardzo znane. I jeszcze inne rzeczy, nie będę tu na te tematy mówił, są formalizacje dowodów na istnienie Boga, cała ogromna ilość tego i publikacje i po polsku i w innych językach. Ja też jeden sformalizowałem w teorii mnogości. Więc te związki między religią a logiką są bardzo ścisłe i z nauką. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to, ale myśmy też w naszej filozofii chrześcijańskiej mieli wybitnych ludzi, no wspomnę profesora Kusaka, czy biskupa Życińskiego i tak dalej, profesora Nieznańskiego, więc szkołę krakowską analityczną, która Salamuchę na przykład profesora, gdzie próbowano właśnie dowodzić, ale to innego typu dowody są, prawda, te kwinkwawije, pięć dróg, są właściwie drogi, wskazówki do Boga, ale co jest ważne, to są dowody, tylko dowody niesprzeczności istnienia Boga. Jest pełno takich dowodów niesprzeczności istnienia Boga i tych jest o wiele więcej właśnie niż dowodów przeciwnych, więc to jest to wszystkie rodzaje oświecenia, które się śmieją z religii, to nie mają niestety racji. No, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy księdzu bardzo. Panie profesorze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo księdzu. Oczywiście Bocheńskiego znamy. Nie mogę być specjalistą od wszystkiego. Podkreślę tylko to ostatnie zdanie, że jedno drugiego nie wyklucza, że nie ma dowodów na nieistnienie Pana Boga. I teraz zwrócę uwagę na jednego myśliciela, bo ksiądz powiedział o oświeceniu, o Immanuelu Kancie, którego przypisujemy do oświecenia. On pisze w swoich dowodach o niemożności przeprowadzenia dowodu ontologiczno-kosmologicznego na istnienie Pana Boga. Tak się nazywa rozdział. Rozdział się kończy tak. I w taki sposób wykazaliśmy, że bez łaski wyższej istoty nie jesteśmy w stanie udowodnić istnienia Pana Boga. On pisze wyraźnie. Bez łaski wyższej istoty. Cytuję oczywiście z pamięci. Innymi słowy, nie ma dowodów na nieistnienie Pana Boga. A wkład polskich myślicieli jest przeogromny. Niestety my trochę słabo znamy filozofię polską, szczególnie XX wieku, z różnych wielu powodów, a to byłby temat na zupełnie inną audycję.
Ale dziękujemy za sugestie. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria z Przedzińca.
Teraz i zawsze.
Dwa Czerwiński z Warszawy.
Pana imię?
Ja się na to taką rzecz, bo dzisiaj nawet to odkryłem, przekazać, mianowicie, która jest tutaj istotna w tej naszej dyskusji. Oczywiście pozdrawiam wszystkich i zaproszonych gości w szczególności. Mianowicie chodzi o to, że ja w 2004 roku taką tezę postawiłem, prawda, na piśmie oczywiście, o cykliczności w czasie i przestrzeni. Chodziło o cykliczność w znaczeniu czasu i przestrzeni ogólnie wszechświata, że wszechświat się powtarza i tak dalej. Więc proszę Państwa, tą tezę rozwinął w 2010 roku brytyjski naukowiec Penrose i dzisiaj właśnie odkryłem taką w internecie, taką tutaj audycję pod tytułem Naukowcy odkryli tezę, odkryli byt, który mógł stworzyć wszechświat. Otóż tu jest to właśnie napisane, to jest szalenie istotne, że zaczęło się od tego, że po prostu zrobili eksperyment, w którym przez dwie szczeliny przepuszczono fotony. Te fotony tworzyły fale, ale po jakimś czasie stwierdzono, że tworzą linię, z tym, że to był wynik tego, że my to obserwujemy. To jest bardzo ważne, bo na tym opierano, oparto całą tą audycję, a mianowicie chodzi o to, że po prostu wszystko zależy od tego, że my nadajemy, znaczy, że po prostu, że pewne rzeczy istnieją, dlatego że my je obserwujemy. Ale jeżeli przecież spojrzymy na wszystko, czyli to znaczy, że to jest forma takiej względności, tak, która wygląda Einsteina, że jeżeli my na coś patrzymy, to zaczynamy odkrywać pewne rzeczy i widzieć je, chociaż w rzeczywistości nie podejrzewaliśmy, że one są. Więc jeżeli spojrzymy na pewne rzeczy z punktu widzenia wielkich teorii jakichś kosmicznych, z kosmosu, to nie zobaczymy pewne rzeczy, które zobaczymy, kiedy patrzymy od swojego punktu widzenia. Tak to rozumiem i zacząłem oczywiście to zgłębiać, ale mój wniosek jest taki, że jeżeli rzeczywiście popatrzymy na pewne rzeczy w ten sposób, że będziemy widzieć od naszej strony to, co jest, ale rzeczywiście będziemy stwierdzać istnienie tego, to znaczy, że to, co jest poza nami i się wydaje, że jest poza nami, także mogło być wynikiem obserwacji przez inną istotę. I taki jest zresztą sens tej audycji, która jest w tej internecie, którą studiuję, ale prowadziłoby to do tego, że tak naprawdę to wszystko, co nas otacza i co obserwujemy i co być może stwierdzamy, jest wynikiem albo naszym, albo wynikiem działania jakiejś innej, wyższej istoty. To jest szalenie ważne, bo to ukierunkowuje patrzenie nie tylko od naszej strony, nie tylko od strony, powiedzmy, tego, co widzimy, ale od strony czegoś, czego nie wszyscy mogą zobaczyć i zrozumieć. Od strony jakiegoś bytu, wielkiego bytu. I to jest szalenie ważne. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Panu bardzo, szczęść Boże. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja muszę teraz komplementować, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ojca redaktora, że znalazł tak znakomitych słuchaczy. Bo popracujemy jeszcze trochę i stworzymy naprawdę znakomitą filozofię. Jeden ze słuchaczy stworzył koncepcję czasu taką samą, jaką stworzył Arystoteles. Teraz pan, mówiąc o tym, czy świat istnieje naprawdę, czy się wydaje, czy jest projekcją, oddaje to, o czym mówił Platon, że to są tak jakby seans filmowy innych bytów, które gdzieś się rozgrywają, a my oglądamy tylko obrazy. Ponieważ mówię do Państwa z Torunia, to przywołam jeszcze jedno nazwisko, również w nawiązaniu do tego, co mówił ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii. No, mamy wielkich myślicieli tu w Toruniu. Był nauczycielem gimnazjum niejaki Roman Ingarden, który napisał książkę Spór o istnienie świata, w którym mówi jasno, są trzy koncepcje. Świat istnieje i już. albo świat istnieje tylko kiedy my go widzimy. A trzecia koncepcja nazywa się solipsyzm. Świat w ogóle nie istnieje, tylko nam się śni. Więc bardzo mądre państwo zadajecie pytania. Polecam najróżniejsze lektury, nie tylko internetowe, bo w internecie te informacje nie przechodzą przez sito recenzji i sprawdzania. Natomiast mamy mnóstwo mądrych książek, które na te pytania odpowiadają.
11:20, 23:22, mamy jeszcze 8 minut i jeszcze zdążymy telefon odebrać. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Pana imię?
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy. Ja mam takie pytanie. Chciałbym się zapytać profesora. Konflikt Galileusza z Kościołem i z Mikołajem Kopernikiem. Kościół się nie zgadzał z tym, co oni mówili. Ale zostało to zmienione. Kościół, nie wiem, czy dogadał się z naukowcami, bo Biblia mówi coś innego, że kosmosu nie ma. Firmament chwali dzieła rąk Boga. I u Hioba jest napisane, że nie ma takiego człowieka, który by zmierzył ziemię i serca królów i góra i dół są niezbadane. Także Biblia mówi prawdę. Człowiek wierzący kieruje się Pismem Świętym. Na przykład Kościół mówi, że człowiek jest stworzony przez Boga, a naukowcy mówią, że nie. A później Kościół idzie na ugodę, że kosmos istnieje. A kto widział kosmos? Von Braun, założyciel NASA, był nazistą. Także ja w to nie wierzę, ja wierzę w to, co mówi Biblia.
Panie Tadeuszu, rozumiemy, dziękujemy za pana głos. Troszkę już tych wątków było w naszej dyskusji, ale bardzo proszę.
Ja przytoczę Galileusza. Otóż Galileusz mówił, że są dwa sposoby na poznanie Pana Boga. Jakby powiedział Einstein, zamysły Pana Boga. Pierwsze to Biblia, a drugie to są prawa natury, ten wszechświat, który obserwujemy. I one nie są sprzeczne. Biblia nie jest podręcznikiem fizyki, a fizyka nie jest podręcznikiem moralności.
O Galileuszu i Koperniku było też. Panie Tadeuszu, też zachęcamy do sięgnięcia do archiwum naszej. Będzie jutro nasza audycja na stronie Radia Maryja. Tam też można sobie odsłuchać i te różne wątki, które pan tutaj poruszył, jeszcze sobie uzupełnić. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Szczęść Boże, już pana witamy na antenie. Pana imię?
Sławek z Torunia.
Panie Sławku, bardzo proszę, słuchamy.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Jak pan profesor ocenia... Znaczy tak, inaczej powiem. Chodzi mi o to... Moje pytanie jest takie, jakie procesy fizyczne, typowo fizyczne, musiały zajść przy odbiciu wizerunku na Cołnie Turyńskim i czy my współcześnie jesteśmy w stanie te procesy odtworzyć? No i o taką ocenę bym pana profesora prosił, czy jakby według dzisiejszej wiedzy należy to uznać za no taki dotyk Boży, czy po prostu nauka jest w stanie to wyjaśnić.
Rozumiemy. Dziękujemy bardzo, panie Sławku.
Bóg zapłać, z Bogiem.
Z Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Całun Turyński to znowu temat na oddzielną audycję. Otóż polecam książkę Bollone, nazywa się lekarz i naukowiec włoski, który szczegółowo przebadał całun. Otóż w całunie znalazł pyłki kwiatów, które kwitną tylko w okolicach Jeruzalem i w czasie wiosny. Znaleziono ślady krwi żylnej i tętnicznej określonej grupy krwi. Jest mnóstwo dowodów na to, że całun musiał powstać w sposób sopranaturalny, nadnaturalny. Oczywiście, jak zwykle, dowodów nie mamy, bo gdyby wiarę można udowodnić, to jak pisze Vittorio Messori, wybitny myśliciel, Wówczas wszystkich by się ubrało w mundurki i posłało prosto do nieba. A jeżeli wiary nie da się udowodnić, to znaczy, że zbawienie każdego z nas jest naszą własną zasługą. I to jest siła tej naszej religii chrześcijańskiej zachodniej, która mówi, że my jesteśmy stworzeni przez Pana Boga i Pan Bóg dał nam nasz los w nasze ręce.
Panie profesorze, 23:27, pora już na jakieś próbę podsumowania naszej rozmowy, chociaż to są rozmowy niedokończone, jak wiemy, ale mówimy o wierze i rozumie, widzimy, słyszymy też dzięki tutaj Pana kompetencji, jak bardzo wiara i rozum idą w parze. Pan powiedział też w części telewizyjnej, że chrześcijaństwo stworzyło tę symbiozę, uczelnie, uniwersytety. Gdzie indziej może mamy wiedzę, ale nie ma, to nie jest jak tutaj, tak? Co takiego jest w chrześcijaństwie, że tak jest takim żyzną, nie wiem, glebą, tak, podściółką, jak to nazwać, klimatem dla rozumu, że nie boi się, wręcz przeciwnie, jeszcze go wspiera i tak dalej.
Proszę Państwa, ja z powodu mojej pracy bardzo dużo podróżuję. Mówię, że moja parafia w Berlinie jest taka, a taka, w Detroit jest inna. Otóż chrześcijaństwo w stosunku do innych kultur jest nadzwyczajne. Bo chrześcijaństwo stawia człowieka pojedynczego sam na sam z Panem Bogiem. I to jest również odpowiedzialność naukowca. I to jest ta swoboda myślenia, które chrześcijaństwo nam daje. Chrystus pozostawił nam naukę, którą od 2000 lat próbujemy wyjaśnić. Każde pokolenie wyjaśnia oddzielnie. Każde niedzielne kazanie jest dla nas nowym odkryciem, nawet w naszym wieku. Bo chrześcijaństwo jest religią, jest wiarą, która nakłada na nas odpowiedzialność, indywidualną widoczność. I tego w innych kulturach nie ma, mogę Państwa o tym zapewnić, szanując wszystkie inne kultury. Natomiast chrześcijaństwo jest tą trudną nauką, która od nas wymaga intelektualnej samodzielności. I dlatego nauka i wiara w religii chrześcijańskiej są ściśle zespolone.
I to dzisiaj usłyszeliśmy, drodzy Państwo, dzięki naszemu gościowi, którym był profesor Grzegorz Karwasz, fizyk. Wiara i rozum, rywale czy sprzymierzeńcy? Wiemy już, że tak, sprzymierzeńcy, definitywnie. Nie ma tutaj dylematu żadnego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybycie, za czas, bo to też i wysiłek, no i zajęć wiele, jak słyszymy tutaj Detroit, Berlin, inne obowiązki jeszcze w innych częściach świata, a i w Toruniu zajęć niemało. Wielkie dzięki za czas i za podzielenie się tutaj swoją kompetencją z nami.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, a Państwu dziękuję za bardzo ciekawe pytania, pobudzające do dalszego myślenia. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo raz jeszcze. Pozdrawiamy naukowców wszelakich, domorosłych czy akademickich oczywiście. I drodzy Państwo, bądźmy dumni z naszej wiary, zgłębiajmy ją, nie bójmy się też stawiać pytań. Jak też to pokazał nam Pan Profesor, wiara i nauka nie boją się pytań, bo jedna i druga szuka prawdy, czyli Pana Boga. Kończymy rozmowy niedokończone.